Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Dzisiejsze nasze rozważanie będzie swoistą lekcją z Edenu. Tytuł tego rozważania może niewiele nam powie, ale spróbujemy. Poza iluzją niezależności. Jak Boża łaska odnajduje nas pośród gruzów własnych wyborów? Przeciętny, dorosły człowiek podejmuje około 35 decyzji dziennie, codziennie. Od tych zupełnie błahych po te, które mają na zawsze zmienić bieg naszego życia. Psychologowie biznesu i analitycy ryzyka są dziś zgodni co do jednej zatrważającej statystyki. Ponad 70% katastrof wizerunkowych i finansowych w wielkich firmach nie wynika z samego pierwotnego błędu, ale z panicznych, nieprzemyślanych prób jego zatuszowania. Kiedy podejmujemy złą decyzję, nasz mózg w ułamku sekundy wchodzi w tryb walcz lub uciekaj. Boimy się konsekwencji, utraty twarzy i odrzucenia. Co robimy najczęściej? Zamiast szukać pomocy u źródła, próbujemy ratować się sami. Budujemy fasady, okłamujemy najbliższych, manipulujemy faktami. W świecie zarządzania nazywa się to efektem utopionych kosztów. Brniemy w kłamstwo, generując kolejne problemy. Dokładnie tę samą statystykę i ten sam schemat ludzkiej psychiki odgrywamy na kartach Biblii, cofając się na same początki ludzkości. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju od wersetu 1 do 24 to nie jest odległa, archaiczna opowieść o owocach i wężu. To niezwykle aktualne lustro, w którym każdy z nas może przejrzeć się każdego dnia. Zanim przejdziemy do naszego tekstu, przypomnijmy sobie ten idealny świat, jaki Bóg stworzył. O czym zdążyliśmy się dowiedzieć podczas poprzednich naszych rozważań z pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Możemy to sobie wyobrazić. Idealne relacje, idealne małżeństwo w idealnym świecie. Adam i Ewa mieli doskonałe małżeństwo. Ona nie musiała słuchać, jak to jego mama niesamowicie dobrze gotowała. A on nie musiał wysłuchiwać, jak to wielu innych mężczyzn ona mogła mieć. A tak na poważnie? Wyobraź sobie, że świat Adama i Ewy to świat bez przemocy, niepotrzebnych słów, zranień i wzajemnego niezrozumienia. Świat bez chorób, łez i cierpienia. Mało tego, to rzeczywistość, w której praca jest czystą przyjemnością. Świat, w którym małżonkowie nie boją się o zagrożoną ciążę i nie znają bólu porodu. Świat, w którym oboje są zgodni i doskonale wiedzą, jak wychować swoje dzieci. Miejsce wolne od pośpiechu, goniących terminów i presji. Świat idealny. Ich świat. Nasz świat. Taki miał być. I był. Przez chwilę. Zanim podjęli jedną z tych 35 tysięcy decyzji, która zepsuła wszystko. Przeczytajmy proszę pierwszy fragment z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Otwórzcie swoje Biblię, a jeżeli ich nie macie, to śledźcie uważnie tekst, który będzie wyświetlany za mną. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedźcie ze wszystkich drzew tego ogrodu? Na to rzekła kobieta do węża: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, powiedział Bóg, nie jedźcie z niego, ani się go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie pomrzecie, Ale Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i zjadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on zjadł. Jakie uwagi egzegetyczne dotyczące upadku zauważamy w tej historii? Wąż jest przebiegły, jest chytrzejszy. Moglibyśmy powiedzieć, że jest bardzo subtelny, podstępny, ale przede wszystkim jest skażony złem. Nie wiemy, czy wąż reprezentuje szatana, czy jest jego cieleśnieniem, ale wyraźnie widzimy, że przedstawia on Boga jako kogoś, kto chce popsuć ludziom radość życia. Pierwsza doktryna, która zostaje podważona w Biblii, to doktryna o sądzie. Słyszą obietnicę, będziecie znający dobro i zło. To znaczy, sami ustanowicie dobro i zło, wy ją będziecie definiować i poznacie ją osobiście poprzez udział w nim. Wszystko zaczyna się od pragnienia autonomii. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, zaproszony do relacji, opartej na zaufaniu, nagle zapragnął czegoś więcej. Chciał być jak Bóg. Samowolnie decydować o tym, co dobre, a co złe. Dramat tego momentu polega na całkowitym odwróceniu Bożego porządku. Korona stworzenia, którą był człowiek, zamiast słuchać swego Stwórcy, poddaje się autorytetowi zwierzęcia, węża. Cała ta dyskusja wzbudziła poważne wątpliwości co do Bożego Słowa i Bożej dobroci. Grzech nie zaczyna się od zewnętrznego czynu, ale od utraty wiary w to, że Słowo Boga jest dobre i wystarczające. Popatrzmy na kolejność następstw tego, co się wydarzyło po tej rozmowie. Kobieta zobaczyła, następnie wzięła, zjadła, dała i on też zjadł. Doskonale obrazuje to sytuacja z życia młodego człowieka, obiecującego sportowca. Trenuje on pod okiem wybitnego, doświadczonego trenera, który ułożył dla niego idealny plan rozwoju. Mówi do niego, pracuj cierpliwie, słuchaj moich wskazówek, a będziesz mistrzem. Ale trzymaj się z daleka od dopingu. To zniszczy twoje serce i karierę. Słyszy ten chłopak. Jednak w szatni pojawia się przypadkowy doradca. Handlarz nielegalnymi substancjami. Szepcze mu do ucha, twój trener jest starej daty. Chce cię kontrolować i celowo opóźnia twój sukces. Weź to, a jutro będziesz jak mistrz na ringu. Sam będziesz decydował o swojej formie. Nikt nie będzie ci mówił, co masz robić. Sportowiec niestety ulega tej iluzji. Chce natychmiastowej, fałszywej wolności. Odrzuca mądry autorytet. Przyjmuje środek i niszczy swoje zdrowie, przekreślając całą swoją karierę. Dokładnie to robimy my, gdy odrzucamy Boże drogi na rzecz własnych, łatwiejszych skrótów. Na początku stworzenia to, co Bóg powiedział, było jasne. Teraz jego słowa stają się przedmiotem dyskusji sprowokowanej przez węża. Boże słowo dawało życie i porządek, natomiast słowa węża wprowadzają chaos i śmierć. Słowo Boga jest starsze niż kłamstwa szatana, ale te kłamstwa są wyrażone tak sprytnie, że najczęściej okazują się skuteczne. Mając mądre słowo Boga, potrafimy słuchać innych, niszcząc fundament bezpieczeństwa w imię iluzji absolutnej wolności i niezależności. Spójrzmy, jakie dalsze następstwa dokonanego wyboru są opisane w rozważanym tekście. Wtedy otworzyły im się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam i żona jego przed obliczem Pana Boga wśród drzew ogrodu. I zawołał Pan Bóg na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Dlatego ukryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona mi dała z tego drzewa i zjadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I powiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Przyjrzyjmy się kolejnym uwagom, które dotyczą tej treści, tej części, którą przeczytaliśmy przed chwilą. Bóg zwraca się najpierw do Adama. I tu pada retoryczne pytanie w wersecie 9. Gdzie jesteś? Ich oczy otworzyły się dopiero po tym, jak on zjadł. Dlaczego kobieta zostaje zwiedziona jako pierwsza? Mogą paść różne ludzkie odpowiedzi, że była bardziej podatna, miała mniejsze IQ, myślała sercem czy była słabszym naczyniem. Jednak z tekstu wynika jedna pewna rzecz. Doszło do całkowitego odwrócenia Bożego porządku stworzenia. Bóg najpierw stworzył Adama i jemu powierzył instrukcję. Później stworzył Ewę, która nie słyszała bezpośrednio rozkazu od Boga. I to możemy przeczytać w 2 rozdziale, w wersecie 16. I rozkazał Pan Bóg człowiekowi: możesz jeść dowoli z każdego drzewa ogrodu. Następnie werset 17, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz, z niego na pewno umrzesz. Szatan przyszedł najpierw do kobiety. Ewa została zwiedziona zręcznymi słowami, ale Adam również zjadł. Po prostu bezrefleksyjnie przystał na to przestępstwo. Kiedy iluzja pęka, brutalna rzeczywistość uderza z ogromną siłą. Człowiek wedle niej nagle dostrzega swoją nagość. Pojawia się paraliżujący wstyd i strach przed Bogiem. Zamiast stanąć w prawdzie i wyznać błąd, Adam i Ewa zaczynają szyć liście figowe. By ukryć swoją bezbronność, a na dźwięk Bożego głosu chowają się w zaroślach. Gdy zostają znalezieni, uruchamia się najstarszy ludzki mechanizm obronny. Wzajemne oskarżanie się i samousprawiedliwienie. Adam wini Ewę i pośrednio Boga. Kobieta, którą ty mi dałeś. Ewa wini węża. Nikt nie bierze odpowiedzialności na siebie. Ten mechanizm zniszczenia relacji z powodu lęku widzimy codziennie, na przykład w kryzysach małżeńskich. Wyobraź sobie małżeństwo, które umówiło się na wspólne, bardzo ważne zobowiązanie finansowe, na przykład na oszczędzanie na dom. W pewnym momencie mąż ulega pokusie i potajemnie wydaje ogromną sumę ze wspólnych oszczędności na ryzykowne, nieudane inwestycje. Gdy uświadamia sobie skalę porażki, ogarnia go panika. Zamiast przyjść do żony i wyznać prawdę, zakłada maskę perfekcji. Udaje, że wszystko jest w porządku. Unika rozmów o pieniądzach, dystansuje się emocjonalnie i ucieka w pracę. Dokładnie tak, jakby chował się w edeńskich zaroślach. Kiedy prawda w końcu wychodzi na jaw, a zraniona żona pyta: jak mogłeś? Mąż natychmiast atakuje: to twoja wina. Gdybyś nie naciskała ciągle na nowy dom i nie wydawała tyle pieniędzy na zakupy, nie szukałbym innych sposobów na zarobek. Strach przed odrzuceniem sprawia, że wolimy zranieniem zniszczyć najbliższą osobę, byle tylko uratować własne poranione ego. Ludzkie liście figowe nigdy jednak nie są w stanie zakryć naszego wstydu. Kiedy zamiast wyznania winy wybierasz prowizoryczne maskowanie problemu, ucieczkę przed odpowiedzialnością i oskarżanie innych, a nawet samego Boga, wiedz, że On ciebie szuka. Jakie zakończenie przynoszą ludzkie wybory? Zobaczmy to na podstawie ostatniej części naszego rozważanego rozdziału. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między nasieniem twoim a nasieniem jej. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę ciężkie trudy brzemienności Twojej, w bólach rodzić będziesz dzieci, ku mężowi Twemu pociągać Cię będą pragnienia Twoje, on zaś będzie panował nad Tobą. Do Adama zaś rzekł, ponieważ posłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz, z niej po wszystkie dni życia swego. Cierń i osed rodzić ci będzie i będziesz jadł ziele polne. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I uczynił Pan Bóg Adamowi i żonie jego odzienie skórzane i przyodział ich. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło. Aby więc teraz nie wyciągnął ręki swojej i nie zerwał z drzewa życia i nie zjadł i nie żył na wieki, odprawił go Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cherubów i płomienisty miecz wirujący, aby strzec drogi do drzewa życia. I tutaj poczyńmy proszę na początku też nasze egzegetyczne uwagi dotyczące tej treści, którą przeczytaliśmy, tego tekstu, które dotyczą naszego wspomnianego upadku. Wszystko zostało odwrócone. Kobieta poddana stworzeniu, mężczyzna poddany kobiecie, a żadne z nich nie jest poddane Bogu. Werset 17. Ponieważ usłuchałeś głosu żony. Cały pierwotny porządek legł w gruzach. Dlaczego wyrok śmierci zapada na mężczyźnie? W wersecie 19. Przekleństwo nad mężczyzną wiąże się bezpośrednio ze wspomnianym wersetem 17 drugiego rozdziału. To jemu Bóg wydał zakaz i zapowiedział konsekwencje, zanim pojawiła się kobieta. Ta sekwencja nadaje Adamowi rolę głowy całego rodzaju ludzkiego. Ich życiowe role zostały głęboko zaburzone w wyniku tego upadku. Dostrzegamy tutaj układ, który najpierw w perspektywie następstw wydarzeń pojawia się następująco. Najpierw jest Adam jako stworzony, następnie Ewa również stworzona. Wąż pojawia się między nimi. Ewa ulega pokusie i grzeszy, i Adam świadomie grzeszy. Ten sam schemat widzimy podczas przesłuchania, które prowadzi Bóg. Zachowana jest ta sama kolejność. Adam zostaje zapytany i Ewa zostaje zapytana. Ale wąż bez pytania zostaje przeklęty. Ewa otrzymuje wyrocznie od Pana i również Adam otrzymuje wyrocznie od Pana. Konsekwencje buntu są nieuchronne. Człowiek zostaje wygnany z raju. Na świat wkracza cierpienie, ból, śmierć, a przekleństwo za ludzkie winy spada na ziemię. Beztroskie życie bezpowrotnie się kończy. A co z wężem? Patrząc na tekst, Boże przekleństwo zostało skierowane również bezpośrednio na niego, jak przed chwilą właśnie to wykazałem. Możemy dostrzec, iż wąż reprezentuje coś więcej niż tylko gada. Przekleństwo rzucone na zwierzę ma nieustannie przypominać nam to wydarzenie, ale wskazuje też na wrogą siłę stojącą w ogrodzie, która będzie kontynuować swoją walkę. Pomimo iż całe stworzenie ucierpiało z powodu upadku, to ze wszystkich zwierząt wąż został przeklęty najbardziej. Konflikt między wężem a człowiekiem ma trwać. Teologia tego rozdziału nie kończy się jednak wyłącznie na wyroku. Ziemia i wąż zostali przeklęci z powodu upadku człowieka. Choć sam człowiek bezpośrednio nie został przeklęty. Adam i Ewa doświadczają trudu swego bytu na ziemi, ale w tym samym momencie Bóg wykonuje gesty, które zapowiadają całą Ewangelię. Ogłasza pierwszą obietnicę Zbawiciela, protoewangelię w wersecie 15. Przypomnijmy sobie proszę ten werset. I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Tak, to tak jak w historii o ojcu i nastoletnim... A to chwileczkę, bo przeskoczyłem za daleko. Właśnie, protoewangelia. pierwsza ofiara. Aby okryć ludzki wstyd, musi polecieć pierwsza krew. Bóg sam zabezpiecza i zaopatruje człowieka na drogę przez surowy świat. Od pierwszego do ostatniego grzechu ludzkości ślad grzechu jest naznaczony krwią. To pokazuje, że grzech jest prawdziwym, głębokim złem i że grzesznik nie może zostać przywrócony do życia w łatwy i tani sposób. Ludzie odkryli, że ich grzech wykracza poza ich własne życie, że wyrządza krzywdę, powoduje zamęt, cierpienie oraz całkowicie zmienia relacje w ich własnym życiu, ale również w życiu z Bogiem. Nie możemy wznieść się ponad Jego konsekwencje bez interwencji Boga, która mówi nam o smutku, jaki On cierpi z naszego powodu, z powodu naszego grzechu. To tak w historii o ojcu i nastoletnim synu, który mimo bolesnych ostrzeżeń kradnie kluczyki do rodzinnego samochodu, wsiada za kierownicę pod wpływem emocji i powoduje dramatyczny wypadek. Auto zostaje doszczętnie zniszczone, a chłopak jest ranny. Konsekwencje są surowe i nieodwracalne. Stracił zaufanie, czeka go bolesne leczenie, ciężka praca na spłatę długów, a jego beztroska młodość właśnie dobiegła końca. Jednak w miejscu katastrofy, pośród dymu i syren, pojawia się ojciec. Ale nie stoi z założonymi rękoma. Wyciąga syna z wraku, opatruje rany i okrywa go własną ciepłą kurtką, by nie zamarzł. I mówi: Twoje życie będzie teraz bardzo trudne, ale nie zostawię cię z tym samego. Wygnanie z Edenu nie było aktem nienawiści, ale sprawiedliwości połączonej z nieskończoną troską. Bo kiedy ponosisz pełne bolesne koszty swojego buntu, śmierć, trud, Bóg osobiście daje obietnicę i nadzieję, że w tym surowym, grzesznym świecie będzie szedł właśnie z tobą. Wszystkie te trzy etapy, nasz bunt, próby tuszowania winy i bolesne zderzenie z konsekwencjami pokazują, jak bezradni jesteśmy w swoim samoratownictwie, a tego często próbujemy. Człowiek potrafi perfekcyjnie zepsuć relację, ale nie ma w sobie żadnych narzędzi, by ją samodzielnie naprawić. Wyobraź sobie spektakularną akcję ratunkową w głębokich jaskiniach, gdy amator z geologii ignoruje znaki ostrzegawcze i mapy, schodzi w niebezpieczny, dziki korytarz, robi to na własną rękę. Chce udowodnić, że jest wielkim odkrywcą. Kiedy lina pęka, a on spada na dno głębokiej szczeliny, łamie nogę. W ciemności ogarnia go paniczny strach. Nie woła od razu o pomoc, bo wstydzi się swojej lekkomyślności. Próbuje czołgać się, raniąc dłonie do krwi i tylko głębiej klinąc się między skałami. Jest całkowicie uwięziony. Nie ma fizycznej możliwości, by o własnych siłach wyjść na powierzchnię. I w tym momencie kluczowe staje się działanie z zewnątrz. Na dół nie schodzi ktoś, kto stoi nad urwiskiem i krzyczy: a nie mówiłem? Sam jesteś sobie winien. Profesjonalny ratownik schodzi w ten brud i chłód i ciemność. Ryzykuje własne życie. Lokalizuje rannego, opatruje go, przypina do własnej uprzęży i własnymi siłami wyciąga na światło dzienne. Tekst trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju w trzech prostych krokach obnaża anatomię ludzkiego błędu. Dramat naszych mechanizmów obronnych, ale przede wszystkim rewolucyjną prawdę o Bożej łasce, która jako jedyna potrafi nas uratować. To jest esencja Bożego działania w naszym życiu. Ewangelia pokazuje, że nasz Bóg nie jest Bogiem, który tylko biernie czeka, aż łaskawie naprawimy swoje zachowanie i sami wydrapiemy się z dołu grzechu. On zna naszą bezradność. Dlatego w Jezusie Chrystusie Boże działanie przybierało najbardziej radykalną formę. Bóg sam zszedł w ciemność naszego świata, przyjął na siebie koszty naszych chybionych decyzji i zaoferował ratunek, którego sami nigdy nie byliśmy w stanie wypracować. W tym tekście znajdziemy na pewno mnóstwo jeszcze różnych innych możliwości i rzeczy, które dotykają naszego życia, naszego upadku. Ale chciałbym, żebyś zapamiętał pewną rzecz, że gdy wybierasz iluzję absolutnej niezależności, a potem uciekasz przed bolesnymi skutkami własnych błędów, Bóg nie rezygnuje z ciebie. Choć sam ponosisz koszty swoich decyzji i na pewno nieraz każdy z was mógł się o tym przekonać samodzielnie, On jako jedyny rusza twoim śladem pośród gruzów właśnie twojego życia. Przychodzi w twój mrok nie po to, aby cię potępić, ale by okazać tobie łaskę, odkryć twój wstyd i być z tobą na każdej, nawet najtrudniejszej drodze. Nieposłuszeństwo wobec Bożego zamysłu i Jego słowa oddziela nas od Niego i niszczy Jego plan życia dla nas wszystkich. Pomimo twojego upadku, Bóg w swojej łasce odnajduje ciebie, przynosząc ci ratunek i przebaczenie, a nie potępienie. Dobry Boże Ojcze, chciałem tobie podziękować za ogrom twojej łaski, że wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Panie, ty przyszłeś do nas. A pomimo upadku naszych rodziców w Edenie, Panie, ty miałeś już przygotowany plan na wspaniały ratunek, aby posłać Zbawiciela. Dziękuję tobie, Panie, że twój Syn Jezus Chrystus przelał swoją świętą krew za nasz grzech. Odkupił nasze winy, abyśmy mogli żyć z tobą, tak jak to pierwotnie, Panie, zaplanowałeś. Abyśmy mogli się cieszyć nie tylko tym idealnym światem, ale przede wszystkim, Panie, mieć najgłębszą radość z relacji z tobą. Dobry Boże Ojcze, proszę cię o twoją ochronę i twoje błogosławieństwo dla naszego życia. Aby wszelkie pokusy, które przybierają różne formy, Panie, nie zniewoliły nas. Abyśmy potrafili się, Panie, bronić, ale prosimy cię przede wszystkim o twoją ochronę, Panie. Bo nie zawsze to, co wydaje się miłe dla oka, jest dobre dla nas. A pożądanie przynosi ogromny ból, a później lęk i wstyd po tym, jak okaże się, że nie była to najlepsza decyzja w naszym życiu. Dobry Panie, niech twoje imię będzie uwielbione tutaj dzisiaj pośród nas za to, że ty jako pierwszy wyciągnąłeś do nas rękę. Dałeś drogę powrotu do twojej ojcowskiej miłości, do twoich ojcowskich ramion. W imieniu Jezusa dziękuję tobie, Panie, za to zbawienie. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.